Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą w radiu UWM FM. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński, ale dzisiaj nie sam, bo dziś mamy Dzień Kobiet, więc któż inny mógłby być, jak nie moja kobieta życia, więc Ewa.
Cześć wszystkim.
Opowiadamy po raz kolejny o naszej podróży poślubnej na Mauritius, czyli jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tą rajską wyspą, żeby ją odwiedzić, a hype jest duży i rośnie, to drodzy Państwo, my oczywiście na te pytania również możemy odpowiedzieć już w przyszły czwartek. Jeżeli chcecie odwiedzić Bibliotekę Podróżnika, więc nasze cykliczne uniwersyteckie spotkania z podróżnikami z UWM-u, no to my będziemy mówić właśnie o Mauritiusie, więc jeżeli chcecie zobaczyć te zdjęcia, jeżeli chcecie usłyszeć odpowiedzi na pytania odnośnie tego Mauritiusa, to jak najbardziej zapraszamy, ale w dzisiejszej audycji przeniesiemy się na południe tej, no w sumie niedużej wyspy. No i zaczniemy, drodzy Państwo, z bardzo, bardzo grubej rury, można powiedzieć. Również chyba jedna z atrakcji najfajniejszych, najbardziej wartych odwiedzenia.
Obowiązkowej. W tak, wielu tak. przewodnikach jest jako jedną z obowiązkowych pozycji. Nic dziwnego.
Potwierdzamy, tak, żeby nie było.
Tak, tak. O ile na początku z lekkim strachem, bo mówię, już te polecenia różnie, różnie, a zwłaszcza, że na początku nie wyglądało to, że to będzie tak super, jak było.
A mówimy, drodzy Państwo, o parku Lavanil. W tym parku mamy oczywiście faunę, florę Mauritiusu oraz wysp sąsiadujących, tak można powiedzieć, bo Madagaskaru, Reunion czy Seszeli. No ale mamy też pewne atrakcje, jedną, która Ewie bardzo się spodobała, a to było, drodzy Państwo, związane z żółwiami.
Tak jak wcześniej, kilka dni wcześniej miałam okazję właśnie mieć kontakt z jednym żółwiem, po prostu tam przy okazji wizyty w jakimś parku, to tutaj była cała masa tych żółwi.
I można było głaskać wszystkie? No może te małe nie, tak? I te najstarsze, ale tak. No setki tam chodziły.
Tak, te wolno chodzące same wręcz przychodziły i tak jak później się okazało, miałam rację, bardzo lubią głaskanie po szyi, po główce. Jakby tutaj pan z ogrodu potwierdził, że jak najbardziej nie ma co się bać. Mogą ugryźć, ale raczej tego nie robiły.
No chyba, że mieliście zielone klapki, tak jak ja, i ganiały mnie.
Za parę złotych też było można kupić liście i je karmić. One były bardzo chętne. Chyba, że któryś był już najedzony po poprzednim turyście, ale na mizianie chętne były wszystkie.
Skóra taka, nie wiem jakby to powiedzieć, do czego podobna?
Ja ci powiedziałam, do czego to jest podobne, ale na antenie tego nie możemy. Bardzo przesuszona skóra. Tak. No cóż, no.
Tak, bardzo przesuszona skóra, drodzy Państwo, ale oprócz tego, kolejnym obiektem, który tam też trzeba obejrzeć, to jest karmienie krokodyli, drodzy Państwo. No i tam po prostu na linie puszczają po prostu kawałki kurczaka i po prostu droczą się z tymi krokodylami.
Tak, aż mi się w głowie przypomniał dźwięk
kłapania.
Zamykania paszczy krokodyla, naprawdę to jest duża, duża moc.
Tak, drodzy Państwo, no krokodyl nie ma dużej mocy w mięśniach, które otwierają pysk, ale ta do zamykania to jest po prostu naprawdę taki huk niesamowity. Ale gdyby ktoś uważał, że to jest jakby coś nie fair, to może się później krokodylowi odwdzięczyć. Można po prostu pójść do restauracji i krokodyla zjeść w różnych postaciach.
Tak, w bardzo różnych postaciach, zarówno pizzy, jak i burgera.
Jak stek, curry, tak, curry
stek,
było
więc
też.
Naprawdę bardzo duży wybór, także zwierzęta można podziwiać i jednocześnie je jeść.
Tak, także od razu przepraszamy wszystkich wegan i wegetarian, no ale my tak również poznajemy wszystkie te kultury, wszystkie te miejsca, które zwiedzamy i powiem szczerze, krokodyl mi najbliżej smakował koziny. Jeżeli jedliście kozę, to chyba najbliżej, ale nie jest to smak, który można porównać z czymś. To po prostu smakowało jak krokodyl.
No dokładnie tak. Mi trochę był podobny do kurczaka, może dlatego, że widziałam, że krokodyl jadł kurczaka, może było, miałam domieszkę w moim burgerze.
A, no tak, tak.
Z kurczaka. No, ale były tam też inne zwierzęta.
Tak, była iguana, którą też można było zobaczyć poza klatką, bo ją wyciągali. Były oczywiście lemury. A więc, drodzy Państwo, król Julian też był. Natomiast nie było ani morta, ani o dziwo Morisa, ponieważ Mauritius to akurat Morris powinien być chyba.
Tak, często nawet na produktach jest napisane Made in Morris. Nie Mauritius, Morris. No ale oczywiście było moje zwierzątko, na które najbardziej czekałam na tym wyjeździe, czyli latający lisek, czyli rudawka wielka, czyli nietoperze z pięknymi psimi mordkami.
My oczywiście widzieliśmy ich całe masy, całe stada, ale oczywiście latające po niebie, tam mogliśmy je zobaczyć troszeczkę bardziej z bliska i powiem szczerze, tym fajnie było je zobaczyć z bliska, ale trochę ubolewaliśmy na tym, że mieli tam takie małe klatki.
Tak, bardzo małe, no ale spojrzeć prosto w oczka to było coś super. Super.
Bardzo często widywaliśmy je pod różnymi postaciami, a wiąże się to z tym, że te latające liski, one nie mają echolokacji, a latają o zmierzchu albo o świcie. Nie mają jakiegoś super wzroku również, w związku z czym one często uderzają gdzieś o drzewa, często też zatrzymują się na liniach wysokiego napięcia i po prostu już tam sobie zwisają na wieki wiekiejów, tak mogę powiedzieć. Niestety.
Tak, jak podsłuchaliśmy innych turystów, tata tłumaczył córce, one sobie suszą skrzydełka na słońcu.
Jak kormorany u nas, drodzy państwo, tak właśnie suszymy
podobnie
sobie.
Ale też, a propos suszonych zwierząt, na terenie tego parku znajduje się bardzo duże insektarium, gdzie mamy mnóstwo motyli, ćmy, po prostu owadów wszelkiego rodzaju, też są tam pająki, jakieś skorpiony.
Także, drodzy państwo, jak najbardziej w tym parku wiele jest miejsc, wiele jest zwierząt do zobaczenia, jest to pięknie też opisane. Można też pokarmić młode krokodyle, no my akurat na to się nie załapaliśmy, ani się na to nie wybieraliśmy, ale jak najbardziej można. Więc park Lavenil na pewno warto zobaczyć, podobnie jak inny, tu już bardziej na zachodniej części wyspy, ale w głębi, czyli Park Chamarel. Jest to ziemia wielu kolorów, drodzy państwo. Podobno tak wyglądał kiedyś cały Mauritius w momencie, kiedy się formował. Teraz zostało tylko parę takich miejsc, z czego to jest największe. Wygląda to po prostu jak różnokolorowe hałdy ziemi nawiezione.
No, siedmiokolorowa ziemia wygląda jak dużo kolorowej ziemi. No, wszystko się zgadza. Także są też te poszczególne ziemie, kolory wysypane w miseczce przy wejściu, więc też je widać, ale zanim dotrzemy do tego miejsca, mamy jeszcze atrakcję inną po drodze, która też jest taką pocztówkową atrakcją Mauritiusa, czyli wodospad. Taki wodospad. Podwójny wodospad.
Właśnie w Chamarel dobrze go widać, aczkolwiek jakoś wody bardzo dużo nie było, tak? No nie padało
akurat. No to myślę, że to miało związek właśnie z trwającą obecnie suszą na Mauritiusie. No powiem szczerze, że tak jak Emil mi tutaj powiedział, że już naoglądał się tyle tych zdjęć, że na nim to aż takiego wrażenia nie robiło. I faktycznie ja to bym ujęła inaczej. Po prostu człowiek nie dowierza, że naprawdę tam jest.
Tak, drodzy państwo, no tych, mówię, wodospadów widzieliśmy parę, również wchodziliśmy na kilka hikingów. No tam akurat trzeba całkiem sporo zapłacić, żeby wejść na tą ziemię siedmiu kolorów. Tam zdaje się 600 rupii, czyli, drodzy państwo, to jest jakieś 50 parę złotych od osoby. Później jeszcze wchodziliśmy na drugą atrakcję, generalnie zakończone wspinaczką na Piton du Canot. Szczyt może nie jakiś bardzo wysoki, ale taki szczyt, który dawał naprawdę widoczność tak
360
na każdą część wyspy. Tam jeszcze dodatkowo trzeba zapłacić, tam się idzie przez hebanowe lasy. Bardzo fajny, przyjemny trekking, powiem szczerze, spotkaliśmy kameleona chociażby po drodze.
Tak, to był pierwszy raz, kiedy widziałam go w środowisku naturalnym, ale nie zmieniał kolorów. Też nie chcieliśmy go tutaj, że tak powiem, stresować.
Tak, także drodzy państwo, generalnie tam w tym miejscu, w tym parku Chamarel jak najbardziej jest co robić. Można tam wziąć udział w imprezach typu quadem, tak? Się przejechać gdzieś tam po okolicy, czy coś takiego. To w dużej części miejsc na wyspie da się taką imprezę przeprowadzić. Są już do tego firmy. Mauritius, mimo że kraj afrykański, to no absolutnie nie wiem, czy były nawet jakieś sekundy, momenty, w którym pomyślałem, że jestem w kraju trzeciego świata.
To jest najbardziej rozwinięty kraj afrykański, więc no też trzeba wziąć pod uwagę. No ale tak, powiem szczerze, że czułam się dość bezpiecznie. Czułam się nawet bezpieczniej niż w niektórych europejskich, cywilizowanych krajach.
No
tak?
Właśnie. O tym sporo mówię też czasami w newsach turystycznych, jak to właśnie super ta Europa przestaje być bezpieczna. A to, drodzy państwo, że jest bezpieczna, jest przy udziale właśnie Hindusów, którzy stanowią mniej więcej 70% populacji, tak? 70% to są potomkowie tych Hindusów, którzy właśnie do Aprawasi Ghat przybyli no ponad półtorej wieku temu. I jak doskonale wiecie, Hindusi wszędzie poza Indiami to są bardzo wartościowi członkowie społeczeństwa. No może też poza Wielką Brytanią, bo tam już
tak,
też...
Tak, ostatnio ogólnie miałam ciekawą rozmowę, ale to jest bardzo długi wątek. Na ile to wpływa fakt, że oni wierzą w karmę? Nie? Na ile religia i wychowanie ma wpływ na nasze zachowanie jako kultury?
A jak już jesteśmy przy karmie, troszeczkę, drodzy państwo, zboczę, bo jeszcze to jest druga audycja, my jeszcze nie powiedzieliśmy nic o jedzeniu, oprócz tego krokodyla dzisiejszego. Czy ci smakowało jedzenie w ogóle na Mauritiusie?
No oczywiście, że tak. Mimo, że to jest kraj afrykański, kuchnia na Mauritiusie jest taka bardzo azjatycka, więc tutaj bliskie smaki, które lubię, no curry w różnej postaci. Powiem szczerze, że ja minimalnie bym dodała troszkę tajskiej kuchni. właśnie do tej hinduskiej. Było okej, okay, nie było jakoś rewelacyjne, no ale to jest wszystko kwestia tego, kto to zrobił. W jednym miejscu było okej, okay, a w innym mniej.
Chińskie jedzenie również się zdarza, ponieważ no, Chińczyków też jest dużo, zwłaszcza w Port Louis i okolicy, ale nie tylko. Drodzy Państwo, no, na porządku dziennym są wózki, które sprzedają roti z chili albo z jakimś innym chutneyem czy czymś takim, drodzy Państwo, i po prostu bierzecie za, wiecie, 20 rupi, czyli to jest, drodzy Państwo, no...
No za 2-3 złote.
Niecałe 2 złote nawet czasem, tak? I po prostu bierzecie taki naleśnika z nadzieniem. Cóż jeszcze, powiem szczerze, na pewno daniem, które warto polecić, no oprócz oczywiście wszystkich owoców morza, ryb, które faktycznie były dobre. Tam, gdzie
tak,
jedliśmy wszędzie,
prawda,
były ryby dobre. No to jest sałatka z serca palmy. Tak, sałatka milionera.
Aż mi się przypomniała konsystencja tego serca i powiem szczerze, że nie wiem, do czego to porównać, bo to jest jednocześnie tak delikatne i tak chrupkie i rozpływające
no bo
się w ustach.
Nie jest to orzech. Może do tego najbliżej, ale to naprawdę jest coś innego.
Tak, myślę, że warto zapłacić, mimo że to jest sałatka milionerów.
Bez przesady nie była taka droga. W ogóle te różnice w cenach oczywiście są. W restauracjach czasami możemy przyjść nawet do takiej restauracji domowej i zapłacić, powiem szczerze, drożej niż w Olsztynie na Starówce, a możemy pójść do restauracji domowej takiego jakiegoś baru i zapłacić ze 3 razy mniej niż w jadłodajni. To zależy, gdzie pójdziecie, gdzie znajdziecie. Czy już się zorientowali, że na turystach można zarobić, czy jeszcze nie. No bo znaleźliśmy i takie bardzo tanie, i no de
tak,
facto
i to
drogie.
Tak, i to nie zawsze od lokalizacji zależało. Mm-hmm. Powiem szczerze, nie tak, wiem, jak tak, mają tak, ten system cen, no ale często można właśnie znaleźć knajpę, która na dobrą sprawę jest po prostu w garażu przy domu zrobiona.
Mm-hmm. No i wcale nie jest jakoś bardzo super, a bywa, że jest drogo. Także, drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o kuchnię, no to nie powinniście się zawieść, o tak powiem, jadąc tam, ale nie spodziewajcie się też jakichś
tak, no to na pewno nie jest jakiś top of the top światowej kuchni, ale myślę, że nie jest zła.
No. No i umówmy się, że jeszcze jest ta kuchnia kreolska. No ale drodzy Państwo, no my byliśmy latem, było 30-30 parę stopni. Wierzcie mi, że tam się głównie chce pić, a nie jeść.
Tak, to potwierdzam. I zastanawiało mnie, dlaczego jest tak mało budek z lodami. Właściwie ich nie było wcale, ale były za to
mobilne.
Takie tak, jak znamy z amerykańskich seriali z lat 90.
Czasami przejeżdżała budka w jedną stronę, w drugą stronę, z powrotem i po prostu się rozstawiała gdzieś na plaży, tak? No już zwołała wszystkich, no to już się można zatrzymać. Podobnie takie zwołanie robili po prostu sprzedawcy
warzyw,
tak.
Warzyw i owoców,
podjeżdżali
tak,
pod osiedle, krzyczeli, trąbili. Jak ktoś chciał, to zaraz wychodził. I to na porządku dziennym, powiem szczerze. I no, fajnie to wyglądało. To ja, powiem szczerze, mam takie jeszcze troszeczkę skojarzenia z Mauritiusem, już oczywiście pomijając pogodę, z taką Polską lat właśnie 90., że no są niektóre rzeczy, które oczywiście oni mają, my nigdy nie mieliśmy i w drugą stronę, ale tak troszeczkę jeszcze tam jest tak bardziej normalnie.
Taki klimat, tak? Tak. Taki bez tej pogoni, że każdy ma czas na jakieś rodzinne spotkania. No właśnie mi się bardzo podobały te ich pikniki na plaży, gdzie oni naprawdę te namioty to takie jak u nas na festynach, że tak powiemy, rozstawiali, żeby się osłonić od słońca, ale właśnie całe skrzynie jedzenia, jakiegoś picia. I
co ciekawe, rodziny czasem mieszane, a czasem po prostu był namiot jeden, gdzie byli ciemnoskórzy, obok był namiot, gdzie byli Hindusi i jeszcze byli muzułmanie. I oni wszyscy gdzieś tam w okolicy, bliziutko bawili się, tak, no muzykę. Czasami mieli jedną, bo ktoś bardzo głośno puszczał, czasami mieli różne i wszyscy się w zasadzie w koegzystencji tam przebywali ze sobą.
Jest takie hasło na Mauritiusie, jedna wyspa, wielu ludzi, wszyscy Mauritijczycy.
Tak.
I to jest takie prawdziwe, nawet my wiele razy usłyszeliśmy, że nie jesteśmy gośćmi, jesteśmy u siebie, także to było
prawda,
bardzo, bardzo miłe.
Oczywiście pewnie to się będzie zmieniać wraz z rozwojem turystyki. Niestety turyści różni są i wpływają pozytywnie, ale też negatywnie, również te niektóre instynkty budzą w miejscowych. Czasem niestety właśnie te negatywne, więc to się być może będzie zmieniać, a więc na Mauritius jak najbardziej zapraszamy jak najszybciej. Kolejny dzień to była od bardzo wczesnego ranka wspinaczka na Piton de la Petite River Noir, czyli najwyższy szczyt, a wcześniej, ponieważ no, miało być gorąco, jak zresztą praktycznie każdego dnia. Jak wspominasz wspinaczkę akurat na ten najwyższy szczyt?
Bardzo dobrze. Była to dość długa wspinaczka, ale myślę, że dość łatwa. Ostatni odcinek był, no, jak to wiadomo, na szczycie. Może troszkę bardziej skomplikowany, ale ogólnie...
Taki interwał góra, dół, tak?
Tak, góra, dół, góra, dół. Po schodkach tworzonych z korzeni drzew, więc w bardzo przyjemnych okolicznościach.
Na górze ławeczka. w barwach tak. Mauritiusa i piękny widok wszędzie dookoła, tak? No wyżej już się nie da.
No dokładnie, kolejny widok 360 stopni.
Tam w okolicy znajduje się również wodospad i do tego wodospadu również da się dojść i wcale nie tak daleko, 10 minutek i jest się przy wodospadzie, taki, tam też jest taki piękny widok na całą dolinę, dolinę właśnie Czarnej Rzeki, nazwanej od tego, że tam właśnie niewolnicy często zażywali kąpieli, a że niewolnicy byli wtedy też w dużej części z Afryki, no to stąd ta nazwa.
Stamtąd wyruszyliśmy do wodospadu w Aleksandrii, który jest bardziej komercyjnym wodospadem, bo można do niego dojść niemalże prosto z parkingu. Jest chodniczek, dlatego większość wycieczek turystycznych tam też spotkaliśmy. Sam wodospad nie robi jakiegoś większego wrażenia, zwłaszcza jak się było na dużo większym wodospadzie, ale myślę, że warto tam pojechać ze względu na drzewa. Dlaczego one są takie wyjątkowe?
To drzewa papierowe, tak można powiedzieć. Fakt, kory nie można oczywiście zdzierać, nawet znaki są, że uważać na dzieci, żeby dzieci nic nie zrobiły. No ale czasami ta kora leży na ziemi i faktycznie, to powiem szczerze, że jest to taka gąbka. Bardzo ciekawe odczucie, że tak powiem.
Tak, bardzo cieniutka, bardzo miękka jak na korę.
Stamtąd udaliśmy się do...
Na plantację herbaty.
My na plantację, ale po drodze najpierw jest fabryka. Fabryki akurat nie zwiedzaliśmy, natomiast pojechaliśmy na plantację i naprawdę z pięknym widokiem można sobie pić herbatkę i to za nieduże pieniądze. Zdaje się to jakieś 25 zł i mamy do dyspozycji 11. My mieliśmy 11, być może jest tam czasem więcej tych
herbat.
Tak,
to zależy w dużej mierze od dostępności, bo na przykład chciałam spróbować herbatę z dodatkiem właściwie kardamonu, ale niestety w tym...
Akurat tej nie było.
To nie jest określona liczba, po prostu jaką mają dostępną w sprzedaży, tak wtedy można takie spróbować.
I z pięknym widokiem na część plantacji można tam sobie pooglądać. Kolejne miejsce, w którym też można było oczywiście popróbować tychże ich alkoholi, rumów. No i tam to był ten pierwszy właśnie moment, w którym znaleźliśmy coś smacznego przynajmniej, tak? Tak jak mówiliśmy, rum bananowy, możecie iść w ciemno.
I tam, co dziwne, o ile Mauritius nie słynie z ginu, to tam mieliśmy okazję spróbować coś typowego, powiedzmy, dla Mauritiusu, czyli gin o smaku liczy i niebieskiego tropikalnego kwiatu.
Dopiero
tak,
to wyszło
20
w tym
stycznia.
Roku. Tak,
więc,
sprawdzaliśmy, bo nie można tego dostać jeszcze póki co w ogóle w Europie, także...
Tak, nawet na Mauritiusie też patrzyliśmy w marketach, no tego nie ma, no ale właśnie ze względu, że produkcja ruszyła dość niedawno, ale trzymamy kciuki, że dotrze do nas.
Tak, że dotrze i do Europy. Jak już jesteśmy może tak przy wspinaczkach, to kolejną wspinaczką, już ostatnią naszą, było wspinaczka na tą świętą górę właśnie Mauretyjczyków, a więc Le Morne. Tam nie można wejść na sam szczyt, natomiast mniej więcej do krzyża jak najbardziej można i o ile na początku, tu podobnie jak na najwyższy szczyt, początkowo to w zasadzie można iść z dziećmi, o tyle ostatnie 200 metrów w pionie ma mniej niż 500 metrów długości, chociaż ciężej się chyba schodziło, co?
Znaczy to nie było aż trudno, no ale widziałam, że część Polaków zrezygnowała, jak doszło do znaków, że od tego momentu tylko wykwintni wspinacze doświadczeni.
Tak, wykwintni wspinacze, a później siedząc na szczycie patrzymy, o, tutaj jedno dziecko takie z 8-10 lat maksymalnie. Później,
a tu jakiś dziadek.
Tak, tatuś w ogóle z dzieckiem na plecach, takim nosidełku
tak. Tak, powiem szczerze, że nie wiem, jak on te ostatnie partie wszedł, czy tam gdzie zrezygnowali, ale rzeczywiście mówię, jak jest sucho i mamy zaufanie do swojego ciała, jak najbardziej można próbować wejść na samą górę, no ale jeżeli jest mokro, no to może być już niebezpiecznie, bo skały naprawdę potrafią być śliskie.
Drodzy Państwo, kolejną atrakcją, którą w zasadzie zajęła nam cały dzień, to była taka wycieczka zorganizowana, można powiedzieć, wycieczka łodzią na nurkowanie z delfinami. Tak to było przynajmniej reklamowane, aczkolwiek tutaj co do tego nurkowania z delfinami, to mamy pewne zastrzeżenia nawet natury etycznej, powiedziałbym tak.
Tak, ja już jeszcze przed wyjazdem czytałam dużo opinii, że to nie do końca jest okej, że to właśnie jest trochę męczenie tych delfinów i rzeczywiście to trochę wyglądało jak naganianie gonitwa bardziej za nimi, żeby je zobaczyć, w ogóle, żeby zrobić
zdjęcie. Co jakiś czas wypływają i wtedy właśnie jak akurat trafimy tam ze 20 łódek, tak, poluje na nie i wskakujemy i patrzcie, szukajcie tych delfinów.
Tak, ale z drugiej strony, znając złośliwą naturę delfinów, czy to jest męczenie ich, czy one się raczej trochę droczą?
No właśnie żadnej ingerencji nie ma, tak, na szczęście w nie. Tak.
Tak, to nie jest tak, że się płynie w te stado, kiedy, nie wiem, co coś im się stało, tak? Widać, że one...
One tam po prostu są, no, one tak, też się dobrze pewnie bawią, tak?
Tak, właśnie. Delfiny są wrednymi stworzeniami. Mhm. Bardzo inteligentnymi, więc myślę, że gdyby im nie pasowało, to po prostu by sobie z tym poradziły.
No, nam niestety nie udało się zobaczyć delfinów, przynajmniej nie w wodzie, natomiast no, z góry było je dosyć dobrze widać, w wodzie było je dosyć dobrze słychać.
Ja zobaczyłam, ale to naprawdę był taki cień, który
smuga
przemknął.
Taka.
Tak, tak. Mhm. I tak jestem z siebie dumna, że osoba niepływająca skoczyła do oceanu.
I odnośnie przepływających smug, to w pewnym momencie troszeczkę łódka nasza zwolniła i mogliśmy poobserwować, aczkolwiek nie było to łatwe, żółwie wodne. I one naprawdę bardzo szybko pływają.
Tak, miałam wrażenie, że oprócz nas nikt na łodzi z pozostałych turystów, bo tam było jeszcze chyba 5 innych osób oprócz nas, nikt nie zauważył ich, bo rzeczywiście były bardzo szybkie, a niektórzy mylili z jeżowcami, których, jak już wiecie, nie lubimy.
Tak, nikt nie lubi jeżowców.
Ale oprócz żółwi, co nam jeszcze udało się zobaczyć?
Oprócz żółwi udało nam się zobaczyć jakąś formę przejściową między rekinem a płaszczką, tak ja to przynajmniej nazywam. Nie wiem, powiem szczerze, chyba tył rekina, przód płaszczki. Stamtąd udaliśmy się na Crystal Rock, to jest takie miejsce bardzo charakterystyczne, taka no...
Tak, kolejna pocztówka z Mauritiusu,
tak,
czyli...
taki ostaniec skalny w wodzie po prostu.
Wygląda, jakby się unosił nad nim.
Pewnie się długo nie pounosi, bo tam już naprawdę ta łodyga jest, że tak powiem, bardzo, bardzo cienka, ale to podejrzewam, ja mówię, że jeszcze się długo nie pounosi. Jak nie będzie sztormu, to pewnie jeszcze 1000 lat, tak? Także no to jest mniej więcej skala stalaktytowo-stalagmitowa, a nie taka nasza skala tutaj, powiedzmy, rolnicza, gdzie łodyżka się tam zegnie czy złamie. Na koniec tej wycieczki był grill na wyspie Bentiers, zdaje się, wyspa, która jest generalnie niezamieszkała, ale po jednej właśnie stronie jest 500 metrów, gdzie co chwilę są jakieś stanowiska i każda wycieczka, bo tych łódek, tak jak mówiliśmy, 20-30 jest i każda ma w swoim miejscu, robią grilla, tak, no tak wygląda ta wycieczka.
Dokładnie, a na tych stanowiskach można kupić rzeczy, których na zwykłym targu nie tak łatwo dostać. Oczywiście pewnie gdyby się dobrze poszukało, może byśmy dali radę, ale na przykład były olejki, które właśnie pani robi z własnej roślin, z własnego ogrodu i sama wszystko od początku do końca przygotowuje.
Spiekliśmy się tam niesamowicie, jeżeli chodzi o tutaj wpływ słońca, no jednak cały dzień na wodzie. Tego się, drodzy państwo, aż tak nie czuje. Podczas tej wycieczki również udało nam się posnurkować. No to jest aktywność, która jak się okazało nawet dla niepływających osób może być w porządku. Zaopatrzycie się w maskę, tak? Tylko, że najlepiej nie tą maskę na całą twarz, bo ona podobno ma problemy ze szczelnością. Założycie płetwy i wasza wyporność, nawet jak nie pływacie, będzie wystarczająco duża, prawda?
Tak, i słony ocean też pomaga.
Mogliśmy zobaczyć również ogórki morskie, jeżowce niestety, jak zwykle, wiadomo. Niektóre ryby bardziej były terytorialne, inne mniej, ale naprawdę cała masa różnych rybek, długich, krótkich, małych.
Tak, ja mam wrażenie, że o ile ludzie się nie boją, to kamery strasznie są płochliwe, bo tak to widziałam naprawdę wiele ryb w kolorach tęczy normalnie. Niektóre były takie jaskrawo-kolorowe, ale tylko jak podpływałam z kamerą, to nagle wszystkie znikały, także no niestety nie udało się ich złapać na kamerach, ale może innym razem.
No i cóż, jeżeli chodzi o inne aktywności, które jeszcze tutaj w ramach podróży poślubnej, w ramach spełniania marzeń udało nam się zrobić, to przejechać się konno wzdłuż oceanu, prawda?
Tak, i tutaj mam mieszane uczucia. Z jednej strony trochę mi brakowało tego galopu, że tutaj pan no niby nie trzymał mnie na tej ląży, ale no też nie pozwalał przyspieszyć. Ale
to głównie przeze mnie, bo ja akurat nie potrafię i ja przyspieszyć niespecjalnie chciałem i niespecjalnie umiałem, może tak,
tak
powiedzmy.
Nawet mój koń już też widziałam, że chciał ze mną współpracować, ale no niestety, no jest tak wytresowany, że w pierwszej kolejności słucha opiekuna, a nie jeźdźcy. No nie ma co się dziwić, bo to jednak są konie przeznaczone dla turystów. Tutaj za to nie miałam żadnych etycznych oporów, bo po rozmowie z właścicielem i po przeczytaniu opinii, rzeczywiście konie pracują godziny, 2 godziny maksymalnie w ciągu dnia i nie jedno po drugiej, tak, ze względu właśnie na pogodę, która tam panuje. No, ale z drugiej strony cieszyłam się, że nie ma tego galopu, bo właśnie te słońce z dnia poprzedniego z tej łódki dawało się we znaki, więc spalenizna, no, troszkę nie pomaga w szybkiej jeździe na konnej.
Tak, bo to już nie opalenizna, tylko, drodzy państwo, spalenizna. Sporo jest tych ofert, ale właśnie sprawdzajcie, które konie są jak traktowane. Kolejne miejsce, gdzie udało się spełniać marzenia, to były okolice Lemorne, no, zarówno na lądzie, na wodzie, jak i w powietrzu, gdyż można helikopterem, samolotem zwiedzać tą wyspę, no to my też na taki krótki lot się udaliśmy po to, żeby móc podziwiać podwodne wodospady. I co, udało się je zobaczyć?
No, oczywiście, że tak. I rzeczywiście, o ile z Lemorne widok jest przepiękny i te kolory widać, to sam taki ten efekt, który widzimy często w internecie, jako zresztą pierwsze zdjęcie w każdej ofercie biura podróży, tak, no to rzeczywiście z hydroplanu dało się to zobaczyć. No to jest coś nie do opisania, tak, no powiem szczerze. Jak jesteśmy sam na sam z pilotem, jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
I tak właśnie od tej strony oceanu można bardzo dobrze zobaczyć te podwodne wodospady, tak? No to nie jest wodospad, tak? To jest tylko takie
złudzenie optyczne, To jest piasek, który się przesypuje, tak? Tutaj różne prądy. No ale co ważne, jeżeli chodzi o loty, czy hydroplanem, czy helikopterem, jest to atrakcja, którą trzeba zarezerwować z dużym wyprzedzeniem. My tego nie zrobiliśmy, ale jako osoby mające szczęście w podróży, termin zwolnił się akurat tego dnia, gdzie mieliśmy...
No czas na to.
Tak.
No cóż, my już się przenosimy na ostatni nocleg. Ostatni nocleg, który był w Meiburgu, czyli w okolicy lotniska. I drodzy Państwo, tam po drodze jadąc możemy zobaczyć też w miejscowości Plein Marien, tam gdzie właśnie jest lotnisko, piramidy. Piramidy, które wyglądają tak, jakby ktoś po prostu powrzucał kamienie, które przeszkadzały mu w tym, żeby trzcinę gdzieś tam zasadzić. Ale to podobnie jak byliście, drodzy Państwo, no może prędzej na Teneryfie niż na Mauritiusie. Tam również w miejscowości Guimar są takie piramidy, które też nie wiadomo w zasadzie kto zrobił. Takie no z ciemnych kamieni ustawione, także wszędzie piramidy są tajemnicze. Nawet te na Mauritiusie, ich tam jest chyba z 7 łącznie. W samym Meiburgu mamy bardzo ciekawą fabrykę.
Od XIX wieku, ale nadal funkcjonuje, więc to nie do końca jest muzeum, bo normalnie działa. Fabryka ciastek. Ciastek z maniołów.
Czy też kasawy, bo taka też nazwa funkcjonuje. I tam oprócz tego, że możemy kupić samą degustację tych ciastek, których jest chyba 12 rodzajów, tak, możemy też się właśnie przejść po fabryce, bo to jest jakby całość, tak? Tam i przechodzi się 15 minut, linie produkcyjne, wszystkie są pokazane, co jest robione i tyle, tak? I dlatego tych ciastek, mimo że o nich wcześniej wiedzieliśmy i chcieliśmy je kupić, nie można dostać na wyspie tak łatwo, nawet tam, gdyż oni dziennie robią 600 tylko opakowań.
Cała produkcja to jest mniej niż 10 osób?
No gdzieś maksymalnie tyle chyba.
Tak, łącznie z księgową.
Najpierw jest obierany, cięty, jakby przeciskany ten maniok, żeby z niego zrobić taką właśnie mąkę.
Mątkę, tak.
Później się to miesza z cukrem, ewentualnie z jakimś smakiem, tak, no, kakaowe, waniliowe są. Później to trafia na blachę, bo to nie jest pieczone, tak jak myślicie o ciasteczkach, tylko po prostu to jest proszek, który jest na blasze w formie zapieczony i no, to jest takie, powstaje takie kruche ciasteczko. I później są osoby, które to pakują, zaklejają, jeszcze takim klejem, dobrze wiecie, palcami po prostu to kleją gdzieś tam. No i tyle, i to jest wysyłane. Bardzo fajne miejsce. Zresztą, no, jak my jako Polacy moglibyśmy nie pooglądać, co się robi z ichniejszego ziemniaka.
Mieliśmy też okazję właśnie próbować tego ciasteczka prosto z tej blachy i rzeczywiście jest bardzo delikatne dzięki temu, że to jest ten proszek, tak? Nie ma żadnych jajek, mleka, więc to też myślę, że dla alergików dobra wiadomość.
Byliśmy też w forcie Hendrik, to też niedaleko Meiburga, gdzie można zobaczyć najstarszy budynek w ogóle, który powstał na Mauritiusie, wtedy kiedy Holendrzy przypłynęli na wyspę, tak, gdzie mieliby się bronić, choć nie wiadomo przed czym mieliby się bronić na Mauritiusie, to była bardzo spokojna wyspa, to raczej przed nimi należało się bronić, ale drodzy Państwo, to również można tam zobaczyć. Było to miejsce też pierwszego buntu niewolników, którzy, no ostatecznie ten bunt podobno doprowadził do tego, że Holendrzy się z wyspy wynieśli, no ale no wiadomo, nie tylko niewolnicy, bo również Holendrzy opuścili wyspę przez cyklony, deszcze, susze, epidemie, problemy z żywnością, co jest bardzo ciekawe, bo te problemy z żywnością wystąpiły przez szczury, które to szczury przywieźli Holendrzy. Także, drodzy Państwo, tak, karma tu w tym przypadku na Holendrów nie działała, tak jak na Hindusów.
No i na koniec naszego wyjazdu pojechaliśmy jeszcze na klify, bo Mauritius to nie tylko piękne, białe plaże, ale również czarne skały.
Tak, do tych klifów niestety zwykle trzeba dojechać jakąś polną drogą wśród plantacji trzciny, ale ta akurat była dosyć dobrze oznaczona i w zasadzie pod samą można było podjechać. No i klify, że tak powiem, hypnotizing.
Tak, rzeczywiście w komentarzu ktoś na goglach napisał, że na te fale rozbijające się na klifach można patrzeć godzinami i rzeczywiście.
Ja tego nie przeczytałem i sam 100% mógłbym to powiedzieć w trakcie tego naszego wyjścia, także drodzy Państwo, tak, no to też było coś fajnego na koniec.
Tak, tutaj zdradzę mały sekret turystów, bo tam jest taki okno, można powiedzieć?
Tak, jest takie okno.
Okno, most.
Które wygląda jakby było naprawdę bardzo wąskie.
Tak, a turyści tam robią zdjęcie i można pomyśleć, Boże, co oni są nieodpowiedzialni, ale jak tam poszliśmy, się okazało, że...
3-4 metry szerokości,
tak,
więc, nie ma problemu.
Tak, proszę się nie martwić.
Nie bać o nas.
Dokładnie.
No i cóż, my już musieliśmy się zbierać. Jeśli chodzi o pamiątki, które można na Mauritiusie kupić, które warto kupić, coś, co jest u nas niedostępne, to tak jak mówiliśmy, no muskowado, melasa jest dostępna, aczkolwiek ta z Mauritiusa jest bardzo smaczna. Tuż jeszcze, zdarzały się magnesiki za mniej więcej równowartość euro, więc jeżeli ktoś w tą stronę, to jak najbardziej.
No, jako że Mauritius ma bardzo dużo wspólnego z Indiami, więc no nie obyło się tutaj bez hinduskich akcentów, czyli paszminy z Kaszmiru, czy też kadzidełek, które są bardzo tanie i są bardzo dobrej jakości.
Czy jakieś produkty jeszcze spożywcze, chociażby dżem z liczy, którego u nas na pewno nie dostaniemy?
Tak, dżem z bananów, herbaty wszelkiego rodzaju, też nie tylko z Mauritiusu, ale też chińskie. No i oczywiście mój game changer, który się okazało, że tam w sklepie jest po prostu normą, czyli starkowany imbir w słoiku i starkowany czosnek.
Tak, u nas nie jest to takie łatwe do znalezienia, no chyba, że się mylimy, chyba, że już zostało wprowadzone, a po prostu my jesteśmy ślepi w naszych polskich sklepach.
W hinduskich można, ale no w Olsztynie nie wiem, czy takowy jest, więc jeżeli ktoś wie, to proszę dać mi znać.
No dobrze, drodzy Państwo, także tak jak mówiliśmy na początku, zapraszamy w najbliższy czwartek do Biblioteki Podróżnika na 17, gdzie o tym Mauritiusie z Ewą będziemy mówić, o tej podróży tam będzie można zobaczyć wszystkie te zdjęcia, będzie można zadać jakieś pytania odnośnie nie podróży. No i cóż, my już jesteśmy w zasadzie w przygotowaniu do kolejnej podróży. W okolicy majówki wybieramy się, drodzy Państwo, na Filipiny, ale tam już będzie chyba zupełnie inny styl zwiedzania. No ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. A na ten tydzień to tyle. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.